Ja was wszystkich witam, drodzy zgromadzeni, bracia i siostry. Przed tygodniem mówiliśmy o takiej ważnej przeszkodzie w tym, aby napełniać Bożą wolę w swoim życiu. Pamiętacie? Lenistwo. A nie chciałem tylko mówić o tym takim tym cielesnym lenistwie, kiedy sobie radzi poleżymy w czasie, jakbyśmy mogli coś użytecznego zrobić, ale to lenistwo właśnie domyśleć, lenistwo wziąć rzeczy poważnie. Mówiłem tutaj o Saulowi, który otrzymał zadanie od Samuela, żeby wyniszczył to pokolenie albo ten ród Amaleka, naród Amaleka, który w Bożych oczach właściwie zasłużył sobie na ten Boży sąd. A Saul go miał wykonać ze swoim wojskiem, a jednak on nie domyślał to niebezpieczeństwo, które czyhało właśnie w tym kierunku, że nie dokończył tego całkowicie. I wreszcie ten ostatni w życiu Saula, który pojawił się, aby go dobić, to był właśnie Amalek. To był właśnie chłopiec czy młodzieniec z narodu Amaleka. A dzisiaj byśmy chcieli sobie powiedzieć o takiej drugiej przeszkodzie w tym, aby czynić Bożą wolę, która jest tak też nam bardzo dobrze znana, a to jest to słówko strach. Strach, bać się. Takim tym złotym wierszem tego tematu chciałbym, aby był wiersz, siódmy wiersz z pierwszego rozdziału drugiego listu Tymoteusza. Znacie go bardzo dobrze. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i powściągliwości, albo inne tłumaczenie mówi trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg ducha strachu, ducha bojaźni. To nie jest coś od Boga. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, że byśmy mieli zachować bojaźń pańską, to znaczy szacunek przed Bogiem, ale tutaj apostoł Paweł przypomina Tymoteuszowi, że Bóg nie dał ducha strachu. To jest nieprzyjaciel wierzącego człowieka. Bóg nam dał ducha mocy, czyli i odwagi, ducha miłości i trzeźwego myślenia. Pan Jezus, zanim odszedł tutaj z tej ziemi, to dał bardzo, bardzo wielkie wyzwanie uczniom. Idźcie na cały świat. Wyobraźcie to sobie, że ten mistrz, ten nauczyciel, który nigdy właściwie nie opuścił narodu izraelskiego, oprócz tego, jak małe miminko odjechała z nim mama i tata do Egiptu, tak on posyła swoich uczni, którzy też nie znali okolicznego świata, którzy też nie jeździli na jakieś wyprawy, którzy nie znali ten obcy świat, a on im mówi, idźcie. Czego mógł oczekiwać? Mógł oczekiwać tego, że będą się bać, że będą mieć strach, że będą niepewni tego, czy w jaki sposób iść, aby nie byli wyśmiani, aby nie byli znienawidzeni. I właściwie wtedy, kiedy Jezus się im zniknął z oczu, to zamknęli się w pokoju na górze i byli tam zamknięci do tego czasu, dopóki nie napełniło się to, co było częścią tego wielkiego posłania. Jestem z wami po wszystkie dni, a dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. A więc nie musieli iść ci uczniowie sami, ponieważ Jezus przez Ducha Świętego, gdziekolwiek oni szli, był z nimi. I oni tego rozpoznali i byli bardzo odważnymi, nie bali się. A powierzając to posłanie dalszym a dalszym pokoleniom, płaci to stale, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale dał nam ducha mocy, miłości, zdrowego rozsądku, aby mogli chrześcijanie iść i zwiastować Ewangelię po całym świecie, we wszystkich krajach, nawet tam, gdzie to jest bardzo niebezpieczne. Strach to jest największe zło, które diabeł uwolnił w tym momencie, kiedy pojawił się grzech na ziemi. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli i w szeleście wiatru czy liści rozpoznali, że do ogrodu przychodzi Bóg, to nagle Adam zniknął. I Pan Bóg się pyta: Adamie, gdzie jesteś? A co Adam odpowiada? Zląkłem się i skryłem się, dlatego że jestem nagi. Przestraszyłem się, inne tłumaczenie mówi. Nagle miał strach. I ten strach towarzyszy wszystkim ludziom od samego początku, od Adama i Ewy. Strach broni nam podejmować ryzyko, bo boimy się porażki. Boimy się, że będziemy głupio wyglądać przed drugimi. Boimy się modlić w społeczności innych ludzi, dlatego że co gdyby mi się to nie udało? Co powiedzą drudzy? Boimy się powiedzieć świadectwo, dlatego że boimy się, aby nas drudzy nie wyśmiali. Tak czujemy, żebyśmy mieli oddać chwałę Bogu, ale boimy się, że nie umiemy mówić, że się pomylimy, że nam myśl uciecze. Jeden człowiek powiedział, że jest takie bardzo smutne miejsce, taki cmentarz, na którym są zagrzebane piękne pieśni, które nikt nie skomponował. Są tam zagrzebane bardzo, bardzo ciekawe, bardzo pouczające książki, które nikt jeszcze nie odważył się napisać. Są tam pogrzebane wielkie wynalazki, które pomogłyby ludziom, ale nikt nie miał odwagi o nich powiedzieć drugim. Jest to miejsce, gdzie jest zagrzebane dużo odpuszczenia, dlatego że nikt nie miał odwagi, albo dlatego że wielu nie miało odwagi zrealizować to odpuszczenie. I to jest bardzo smutne miejsce, które jest dlatego, że ludzie mają strach, że ludzie się obawiają, że będą wyśmiani, skrytykowani, że będą obmówieni. Przeczytajmy więc takie miejsce biblijne, które dziś będziemy rozważali, które właśnie mówi o tym, jakie następstwa, jakie dusletki ma właśnie strach w życiu przed Bożą twarzą. Mateusz 25, będę czytał od 14 wiersza. Mateusz 25, 14 po 30 wiersz. Oczywiście znamy to zdarzenie, znamy to opowiadanie Jezusa, ale popatrzymy się właśnie w aspekcie tego tematu na ten odcinek. W tej drugiej połowie 14 wiersza: będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś. Oto dalsze 2 talenty zyskałem. I rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał, zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan do niego, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnem, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tyle z Bożego Słowa. Trzej ludzie, którzy otrzymali od swojego Pana pewien dział finansowy, o który mieli się troszczyć, to znaczy mieli nimi gospodarzyć. Ci pierwsi dwaj otrzymują po jakimś tym czasie, kiedy Pan wraca, pochwałę, jest z nimi Pan zadowolony. Ale ten trzeci, na tego trzeciego gniewa się. Widać, że ten trzeci miał trochę inny wstach, inny stosunek do tego Pana. Mianuje jego srogość, mianuje jego twardość, ale nie wspomina, że zainwestował do tych swoich sługów. To znaczy zrobił coś, co miało wielkie znaczenie dla tego człowieka. Pan się gniewa i właśnie w ten sposób reaguje na to, kiedy ten sługa powiedział, że zakopał ten talent właśnie z tego powodu, że się bał. Bał się i dlatego zakopał ten talent. Nie zrozumiał czegoś podstawowego. Może by się nam wydawało, że jeżeli Jezus tutaj prezentował siebie albo Boga, tak mógł zaprezentować taką miłość. Mógł zaprezentować tak, żeby wziął go za ramiona i powiedzieć: oj sługo, tak to mi jest żal, że ci się nie udało. Tak spróbujmy to jeszcze raz, albo przebaczam ci to. Nie ma tutaj tego aspektu. Nie ma tutaj tego, co Jezus opowiadał o marnotratnym synu. On zmarnował o wiele więcej pieniędzy. On nie zmarnował ani korony. Tyle, ile dostał, tyle wrócił. Ale tutaj jest mowa o czymś innym. Tutaj właśnie jest mowa o tym, jak będziemy żyć, jak będziemy sprawować to, co Bóg dał nam do naszego życia. My możemy pomnożyć te dary, które Bóg nam dał, albo ich możemy zagrzebać w sobie. Zagrzebać na tym pomyślnym cmentarzu rzeczy, które mogły mieć wielkie znaczenie. To, co potrzebujemy wiedzieć, a nie zapomnieć na to, to to, że właśnie ten talent, tą sumę pieniędzy, którą otrzymał ten sługa, to nie były jego pieniądze. I on nie miał prawa sobie robić z nimi to, co chciał. On miał z nimi gospodarzyć za ten czas, kiedy Pan był nieobecny. Ale on się bał. Bał się i raczej to gdzieś ułożył. Bracia i siostry, to, co mamy w sobie, te talenty, te zdolności, nie są nasze. Nie mamy prawa z nimi robić tak, jakbyśmy chcieli. To jest Boży dar. I Bóg raz może się z nami rozliczać. Może się z nami rozliczać, jak właśnie będzie to wyglądać. Jeden z tych starych pastorów, takich bardzo uświęceniowych, Tozer się nazywał, on powiedział kiedyś, napisał w którejś swojej książce: nie boję się sądu nad chrześcijanami, nad tym moim chrześcijańskim życiem. Nie boję się, wiem, że jestem pojednany z Jezusem, ale tego, czego się bardzo obawiam, jest to, co nie zrobiłem, a mogłem zrobić. Obawiam się, jak to będzie, kiedy sobie raz przed Bogiem uświadomię, co wszystko nie zrobiłem, a było ode mnie oczekiwane, a mogłem zrobić. Pan Jezus kończy to zdarzenie o tych trzech ludziach, którzy mieli pracować z tymi talentami. Mówi, że tego nieużytecznego sługę trzeba wrzucić do ciemności na zewnątrz, gdzie będzie płacz i będzie zgrzytanie zębów. Możemy sobie to tak przetransponować, że mówi się, że w piekle będzie płacz i zgrzytanie zębów, ale przede wszystkim tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, tak tam jest smutek, tam są łzy i tam jest po prostu żal, że zmarnowałem swój żywot, zmarnowałem możliwości, jakie miałem. Zmarnowałem możliwości, jakie miałem. I to jest taki ten niekończący płacz i smutek, dlatego że już nie da się tego naprawić. A wy, którzy znacie Pismo, to wiecie, że w objawieniu świętego Jana jest napisane, że raz tam w niebie przyjdzie taka chwila, kiedy Bóg otrze wszelką łzę. Znacie to. 7 rozdział i 21 rozdział, myślę, tam jest napisane i otrze Bóg wszelką łzę. Jak to myślał ten Jan? Myślał to tak obrazowo, że tutaj jeszcze na ziemi w smutku, w łzach często kończy się to życie, bo aby się skończyło, to jest jakiś proces boleści, słabości, niezdolności życia i tą łzę, kiedy ta nasza dusza odejdzie, to on ją tam obetrze? Albo jest to takie symboliczne, że już tam nie będzie płaczu? Możliwe tak. Ale co, kiedy to będzie trochę inaczej? Co, kiedy naprawdę Bóg obetrze nam łzę? Łzę, która wyleje się z naszego oka, kiedy tam na wieczności zobaczymy, jakie możliwości Jezus dawał nam tutaj na ziemi, a myśmy ich nie skorzystali. Jak wszystkie te rzeczy, które nas spotykały, któreśmy nie chcieli, któreśmy odrzucali, miały z tego punktu Bożego sens, miały jakieś logiczne poskładanie, ale myśmy go nie zrozumieli. Ale przede wszystkim, kiedy zobaczymy, jak Bogu zależało na tym, aby to nasze życie przynosiło dobre owoce, to może tam zapłaczemy. Ale ta wielka rzecz będzie ta, że przyjdzie Bóg w swojej miłości, obetrze tą łzę i powie, przebaczyłem ci, odpuściłem ci. Nie musisz już płakać. Jesteś na wieczności, a moja mądrość, która przewyższa wszystkie mądrości ziemskie, potrafiły te rzeczy, które ty nie zrozumiałeś i nie zrobiłeś, potrafiłem zrobić inaczej. Ale szkoda, ale już się nie musisz trapić. Już możesz się tylko radować i cieszyć, bo tam smutku nie będzie. I w tym odgrywa taką ważną rolę sprawa strachu. Będzie nam strach wiązał ręce? Albo go przezwyciężymy? W czym był ten sługa leniwy? Tam w 26 wierszu czytamy: sługo zły i leniwy. W czym był leniwy? Leniwy był w tym, aby walczyć ze strachem, aby pokonać strach. Strach jest coś, co automatycznie wszyscy odkrywamy w swoim życiu już od najmniejszych lat. Ale strach nie jest dar od Boga. Strach jest rezultat grzechu i dlatego Bogu bardzo zależy na tym, abyśmy walczyli z tym strachem. Dlatego dał nam ducha, który nie jest duchem bojaźni, ale duchem mocy. A jeżeli to jest duch mocy, to znaczy, że on ma moc przezwyciężyć strach w naszym życiu. I myślę, że to jest właśnie to sedno, tego dzisiejszego rozważania, co z tym strachem zrobić. Jak go zwyciężyć, jak się z nim rozprawić. Aby walczyć ze strachem, to trzeba sobie uświadomić i powiedzieć sobie otwarcie, kto siedzi na tronie mojego życia. Jest to moje ego, moje ja. Właśnie to moje ego, to moje ja się strasznie boi. Wszystkiego się boi. Przede wszystkim tego, abym nie był wyśmiany, abym nie był poniżony, abym nie był pogardzony. To moje ja potrzebuje stale karmić się pochwałą, stale potrzebuje się karmić tym, że jestem najlepszy, że jestem lepszy niż ci drudzy. To moje ja jest jak ten Saul, który przez kilkadziesiąt lat biegał za Dawidem i chciał go pokonać, dlatego że bał się o swoją pozycję, bał się o swój tron. Stale miał strach, dlatego że to był król, który nie był przemieniony wewnętrznie. To jego ego, ten jego strach tam pozostał. Od tego momentu, kiedy był powołany do tego, aby być królem, to on się bał i schował się tam gdzieś za jakieś beczki. I nigdy tego strachu nie pokonał w swoim życiu. A kiedy pojawił się ktoś, komu Pan Bóg pobłogosławił, to ten strach go całkowicie owładnął i wiele wysiłku, wiele wojen, wiele czasu spędził tylko po to, aby pokonał tego, kto ohrozil, kto się stał niebezpieczeństwem dla jego życia. A sam miał depresję, nocne mury, sam nie miał tego pokoju, dlatego że coraz więcej ten strach go związywał. A więc chciałbym i dzisiaj zakończyć czymś pozytywnym, chciałbym zakończyć trochę innym jeszcze zdarzeniem, w którym jest jasny widok tego, że zwyciężył strach. A to jest Jozue. To jest pierwszy rozdział Księgi Jozue od 6 po 9 wiersz. Jozue 1, 6 aż 9. Bóg sobie wybiera Jozuego, aby kontynuował to, co rozpoczął Mojżesz. Mojżesz był pokornym człowiekiem, który miał wielki szacunek do Boga, który miał serce według Bożego serca, który nie bał się powiedzieć Bogu we chwili, kiedy chciał wyniszczyć naród izraelski, powiedzieć: Boże, raczej mnie skreślij z księgi żywota, a poratuj ten naród izraelski. Ale teraz przebiera Jozue odpowiedzialność i ta księga Jozuego zaczyna właśnie tym zdaniem: Mojżesz zmarł, a ty przeprowadź naród izraelski. Za 3 dni będziecie w ziemi obiecanej. Za 3 dni Jezus, kiedy umarł na krzyżu, to powstał z martwych i wszystko ruszyło do przodu. Dlatego, że ten zły, ten strach, ten diabeł był pokonany. I tutaj czytamy: bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci: bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czyli jakim sposobem pokonać zło strachu? Bądź mocny i mężny. 3-krotnie powtarza to Bóg Jozuemu. A jeżeli mówi coś 3-krotnie, to jest doskonała rada. W 3 wierszach trzykrotnie mówi o tym, bądź mocny i mężny. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. A 9 wiersz znowu jeszcze raz ci przypominam, bądź mocny i mężny. I tutaj widzimy to, tą odwrotną stronę, że nie mówi Bóg Jozuemu, nie bój się na początku, ale bądź mocny i mężny. Ale mówi, bądź mocny i mężny 3 razy, a potem dopiero mówi, nie bój się i nie lękaj. Ten strach już będzie gdzieś ustępował. Nie musisz się bać. Dlatego, że będziesz mocny i mężny, a tą swoją moc będziesz miał zakotwioną w zakonie, który Mojżesz ci dał. To jest jedyna rada. Po raz pierwszy w Biblii występuje to nie lękaj się, kiedy Bóg powołuje Mojżesza. Później jest to słowo nie lękaj się, kiedy mówi do Izaaka, że rozmnoży ten jego naród. Słyszy to Jakub, słyszy to Mojżesz, ale tutaj Jozue, przedobraz Jezusa Chrystusa, Jozue, ten, który wstępuje do ziemi obiecanej, tutaj ma jeszcze coś głębszego. Bądź mocny i mężny. A tą moc i tą męskość będziesz zyskiwał właśnie tak, że nie będziesz odstępował ani na prawo, ani na lewo, ale będziesz skoncentrowany na to, co znajdziesz w Piśmie, w Bożym Słowie. Wiemy już, dlaczego postracaliśmy dużo z tej Bożej mocy. Dlatego, że nasze usta, nasze serce, nasze myśli oddaliły się od Bożego Słowa. Nie aplikujemy go w praktycznym życiu. Znamy go, ale nie aplikujemy go w praktycznym życiu. I traci się nam moc, a budzi się ten strach, który do wielu kroków, które Bóg przygotował nam i chce nas ze swojej woli tak prowadzić, powiemy, Panie, nie. Niech tam idzie ktoś drugi, niech ktoś inny. Są tutaj lepsi. Na pewno lepiej to zrobią niż ja. Panie, poślij kogoś innego. Ale Pan chce posłać ciebie. I odwaga w życiu to znaczy przeciwstawić się strachu. Jeżeli chcesz się przeciwstawić strachu, musisz być odważny. A jeżeli będziesz zyskiwał moc i męskość ze społeczności, którą masz z Panem, na pewno nie będziesz tym trzecim, ale będziesz tym drugim albo pierwszym sługą, który pomnoży te dary, które Bóg ci da. I o to potrzebujemy się modlić. O to potrzebujemy prosić, żeby Pan dał nam tą świętą tęsknotę do naszego serca. Abyśmy nie robili ten cmentarz. Nie grzebali na tym cmentarzu to, co ma być inwestowane i mnożone. Aby przynosiło owoce. Aby tych łez, kiedy przyjdzie się Pan z nami rozliczyć, nie musiało być wiele. Amen.